Antenie Radia Maria gorąco serdecznie witamy księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej. Księże biskupie, witając, proszę o wygłoszenie katechezy.
Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam.
Biskup Edward serdecznie pozdrawia wszystkich pracowników Radia Maria, na czele z ojcem dyrektorem, wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria i zapraszam na katechezę. Zanim podejmiemy temat katechezy, chciałbym w dniu dzisiejszym skierować serdeczne pozdrowienie do wszystkich ojców, zarówno ojców duchownych, którzy naśladując naszego Ojca w niebie zasiewają miłość, radość, pokój, karmiąc Słowem Bożym i łaskami, które od Boga płyną, a także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mężów i ojców, których Pan Bóg postawił w swoich domach i rodzinach. Drodzy ojcowie i mężowie, bądźcie filarami dla waszych rodzin. Bądźcie filarami, o które mogą się oprzeć wasze żony i wasze dzieci. Dziecięcy zespół muzyczny śpiewa, że mama to nie jest to samo, co tato. Pan Bóg postawił was w rodzinie, abyście byli tymi, którzy mocną ręką ochraniają rodzinę, wspomagają, prowadząc, podając rękę, szczególnie w trudnych sytuacjach, i troszcząc się nie tylko o codzienny chleb materialny, lecz także, byście troszczyli się o duchowe życie waszych córek i synów, czego wam serdecznie życzę i równocześnie modlę się, abyście dobrze wypełnili swoją życiową misję. A równocześnie dziękujmy Panu Bogu za naszych ojców, zarówno tych, których już Pan powołał do siebie, jak i tych, którzy żyją i którzy towarzyszą swoim dzieciom, swoim doświadczeniem i mądrością. O tej porze ojcowie z Radia Maria głoszą katechezy w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego. Ostatnio ukazują ogrom Bożej miłości, która jest konieczna do istnienia świata i człowieka. Natomiast dzisiaj chciałbym oczywiście za błogosławieństwem ojców kierujących tym programem pochylić się z wami nad darem wolnego czasu, czasu odpoczynku. Wczorajsze zakończenie roku szkolnego wakacje dzieci, młodzieży i nauczycieli, urlopy wypoczynkowe wielu pracowników są okazją, by pochylić się nad tym tematem odpoczynku, który jest darem Bożym i jest przewidziany, ale także polecony przez Pana Boga człowiekowi. Na jednym z portali poświęconych Biblii wyczytałem takie wyznanie pewnej pobożnej pani, że jest zauroczona księgą Koheleta, bowiem znajduje w niej natchnienie do właściwie wszystkich swoich życiowych problemów. W księdze Koheleta w 3 rozdziale czytamy, że wszystko ma swój czas i jest naznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Tak, jest czas przez Pana Boga przewidziany na wszystko. I przyjdzie taki moment, kiedy już nam czasu zabraknie i rozpocznie się odpoczynek w Panu. Ale o tym później. Zauważmy, że Księga Pisma Świętego, Biblia, rozpoczyna się hymnem na cześć Boga Stwórcy, który z miłości powołuje do istnienia wszystkie, jak wyznajemy w credo, rzeczy widzialne i niewidzialne. Ten opis pracy Boga nad budowaniem świata jako środowiska dla człowieka kończy się następującym stwierdzeniem. Księga Rodzaju, rozdział 2. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu 6 swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 7 po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów 7 dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. A więc wzorczość zatroskania Pana Boga ma się odbijać także w naszym życiu. Mamy się troszczyć nie tylko o to, by tworzyć, bo otrzymaliśmy takie polecenie Boże, czyńcie sobie ziemię poddaną, ale także mamy naśladować Pana Boga w tym, że trzeba odpocząć. Ten 7 dzień zostaje usankcjonowany szczególnym Bożym nakazem w Dekalogu, w Księdze Wyjścia, rozdział 20, wiersze od 8 do 11, czytamy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Ten rozkaz Boży, można tak powiedzieć, ta wyzwalająca moc Dekalogu ujawnia się przykazaniu odpoczynku nie tylko dla synów narodu wybranego, ale obejmuje zarówno niewolników, którzy w tym okresie żyli, czy tylko w tamtym, dla cudzoziemców, a także dla zwierząt, które służyły człowiekowi. Jest ten dzień okazją, aby sprzeciwić się niewolnictwu pracy i ubóstwianiu pieniądza. Odpocząć, aby pozostawać z Panem i pomiędzy sobą. Jezus, mówiąc o szabatowym wypoczynku, nie łamał go, ale interpretował. Ale także przy tym objaśnieniu objawił swoją mesjańską godność, mówiąc: Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Napominał, że w szabat można dobrze uczynić, jeśli ten czyn jest konieczny. Kiedy uczniowie wrócili z misji, jaką im Jezus zlecił, i składali przed Panem sprawozdanie, przedstawiając swoje osiągnięcia, to wtedy Jezus powiedział do nich: Udajcie się na pustkowie i odpocznijcie nieco. Jezus wsiadł z nimi do łodzi i odpłynął. To ważna wskazówka. Odpoczynku trzeba szukać na pustkowiu, czyli w miejscu, gdzie będzie okazja, aby pozostawać sam na sam z Panem i ze sobą. Dlatego Jezus towarzyszy uczniom. Dalej czytamy, iż tam już czekał znowu tłum. Niemniej pamiętajmy o tym, że w naszej codziennej gonitwie trzeba mieć takie pustynne miejsce i trzeba mieć takie chwile, choćby obowiązki bardzo nagliły, aby pozostawać sam na sam z Bogiem i ze sobą. I wreszcie posłuchajmy jeszcze jednego tekstu, tym razem z katechizmu Kościoła katolickiego, dotyczącego Jezusa Chrystusa, odpoczywającego po wypełnieniu dzieła zbawienia. Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. W swoim zbawczym zamyśle Bóg postanowił, aby Jego Syn nie tylko umarł za nasze grzechy, lecz także by zaznał śmierci, czyli poznał stan śmierci, stan rozdzielenia Jego duszy i Jego ciała między chwilą, w której oddał ducha na krzyżu i chwilą, w której zmartwychwstał. Ten stan Chrystusa zmarłego jest misterium grobu i zstąpienia do otchłani. Jest to misterium Wielkiej Soboty, gdy Chrystus złożony do grobu ukazuje wielki odpoczynek szabatowy Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napełnia pokojem cały świat. I na koniec tej teologicznej refleksji zatrzymajmy się przy ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie. W 14 rozdziale, w wierszu 13, czytamy takie oto przesłanie. Usłyszałem też z nieba głos, pisze święty Jan Apostoł, który mówił: Napisz, odtąd szczęśliwi są umarli, którzy umierali w Panu. Tak mówi Duch. Niech odpoczną od swoich trudów, bo ich czyny im towarzyszą. Jest to przekład paulistów. A święty Augustyn w Wyznaniach napisał, opisując swoje curriculum vitae, jakże często dramatyczne: niespokojne jest serce, dopóki nie spocznie w Panu. Spocząć w Panu teraz, ale przecież zdążamy do Pana i w liturgii pogrzebowej jakże często przewija się śpiew: wieczny odpoczynek racz zmarłemu czy zmarłej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju z Chrystusem. To przybliżenie teologicznych fundamentów. I teraz przejdźmy do konkretyzacji naszego życia. Mówimy, że święci nas nie tylko pouczają, ale także swoim życiem pociągają. Jakże bliski nam jest Ojciec Święty Jan Paweł II. Człowiek olbrzymiej pracy, ale także człowiek mistrz odpoczynku. Biografowie papieża ukazali bogactwo form, jakie praktykował nie tylko przy pracy, modlitwie, ale także w odpoczynku. Odpoczywał w obecności Pana w swojej kaplicy, zarówno przygotowywał teksty swoich wystąpień, ale także, wspominając świętego Jana z Ars, który pytał swojego parafianina: co robisz tak długo przed tabernakulum? A tak patrzy Pan Jezus na mnie, a ja na Niego. To odpoczynek przy Panu. Jan Paweł II jako duszpasterz odpoczywał, zabierając młodych z duszpasterstwa akademickiego na górskie wędrówki czy na spływy kajakowe, na górską wspinaczkę, na zimowe zjazdy narciarskie. Umiał intensywnie pracować i potrafił szybko regenerować swoje siły. Jaki ma być odpoczynek? Najczęściej wylicza się dwa, choć dla wierzących istotne są chyba trzy rodzaje odpoczynku. Mówimy odpoczynek fizyczny. I ten jest najłatwiejszy do osiągnięcia, bo utrudzeni pracą, szczególnie fizyczną, drogą, gdy się położymy, zaśniemy, wracamy do świadomości jako inni ludzie. Odpoczynek psychiczny, który jest potrzebny, aby oderwać się od tego codziennego kotła, w którym się znajdujemy, żeby przenieść się też w inny świat, w inne przeżycia. I dla nas bardzo istotnym, szczególnie w naszych czasach, zagonionych, zabieganych, pozostaje odpoczynek duchowy. Jezus Chrystus chce uzdrowić człowieka u samych korzeni jego egzystencji. Chce mu dać wypocząć w sposób bardziej radykalny. Dlatego zaprasza nas do wypoczynku. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jezus chce nas uzdrowić ze zmęczenia ducha albo zmęczenia życiem. Weźmijcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Jakże często uskarżamy się na trudy życia, a Pan Jezus chce nam te trudy niejako ułatwić poprzez przyjęcie postawy miłości do naszego codziennego krzyża. Ta miłość uzdrawia i pomaga dzielnie stawać przy krzyżu naszych codziennych obowiązków, gdy je skutecznie wypełniamy. Jaki odpoczynek, siostro i bracie, planujesz w najbliższym czasie? Przeróżne są formy. Zapewne wielu radiosłuchaczy także, którzy planują wyjazd ze swojego domu, niektórzy bardzo daleko, za granicę, a może gdzieś w kraju, organizują sobie w czasy. Ale gdziekolwiek pojedziecie, pamiętajcie o tym, że odpoczynek chrześcijanina ma być odpoczynkiem z Bogiem. Ten czas podarowany przez Boga niech także przyczyni się w czasie odpoczynku do umocnienia naszych więzi z Bogiem. Może na trasie spotkamy wiele ciekawych świątyń, klasztorów czy innych zabytków. Zatrzymajmy się, jeśli to od nas zależy, i bądźmy tam, aby zaczerpnąć coś z duchowości tych miejsc. Myślę, że warto przypomnieć odpoczynek rodzinny u rodziny. Dzisiaj szczególnie na wioskach jest tak wielu ludzi starszych, samotnych. Synowie czy córki, mając swoje rodziny, wyruszyli do miasta albo też za granicę, szukając chleba i łatwiejszego życia. Może część urlopu, część wakacji uda nam się zorganizować i poświęcić właśnie przeżywaniu tych kilku, kilkunastu dni z rodzicami, a wnukom z dziadkami. Są to w wielu przypadkach niepowtarzalne przeżycia i okazja do odnowienia sił, nie tylko fizycznych, ale także duchowych, bowiem powracamy do naszej małej ojczyzny, która nas uformowała do dorosłego życia. I trzecia forma proponowana przez duszpasterstwa. Chcę tutaj przypomnieć, wspomnieć, podziękować zarówno kapłanom, moderatorom, jak i świeckim moderatorom, animatorom za rekolekcje i wypoczynek organizowany w ramach duszpasterstwa przez kręgi rodzin, przez rodziny nazaretańskie, przez katolickie stowarzyszenie rodzin. Pragnę zachęcić tych, którzy mają trochę siły i trochę czasu, aby ze swojego urlopu czy wakacji podarowali je Panu Bogu i sobie w pielgrzymkach, jako rekolekcjach w drodze, ale także w dobrej formie nabrania ducha i umocnienia swojej fizycznej kondycji. Przywołać pragnę także w czasorekolekcje organizowane przez duszpasterstwa młodzieżowe. Myślę tutaj o Caritas poszczególnych diecezji, które troszczą się o dzieci, szczególnie z rodzin, które mają niższy status materialny. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Apostolski Młodych, Liturgiczna Służba Ołtarza, Duszpasterstwo Akademickie, Ruch Światło Życie i harcerstwo. Warto, szczególnie tam, gdzie nie są te formy odpoczynku organizowane przez Kościół, by rodzice zatroszczyli się o swoje dzieci, czy w czasie wakacyjnym, w czasie odpoczynku, mają możliwość, aby swobodnie praktykować swoje przekonania religijne. Chcę też przywołać błogosławioną Hannę Chrzanowską, niedawno beatyfikowaną w ostatnią sobotę kwietnia, która pomyślała o chorych pozostających w domu, niosąc im pomoc jako domową opiekę paliatywną, ale także pragnęła, czemu błogosławił kardynał Wojtyła, żeby czas od czasu ci chorzy, których można przywieźć, którzy mogą jeszcze spotkać się zarówno na modlitwie w kościele parafialnym, do którego przez całe życie uczęszczali, jak i ze swoimi koleżankami i kolegami, no bo to mniej więcej w jednej porze życia te doświadczenia chorobowe przychodzą, aby mogli przynajmniej krótko ze sobą, kilka godzin przy parafii czy w innym miejscu, w domu rekolekcyjnym, poczuć się razem i nabrać nowej energii i zapału. No, bywają też turnusy rehabilitacyjne, które tę misję pełnią. I na koniec chciałbym przypomnieć słowa Pana Jezusa, który mówi nam wszystkim: czuwajcie. Wakacje to także czas, w którym rozgrywają się różne dramaty i także rodzice, wychowawcy stają wobec dylematów. Mianowicie wielu młodych ludzi, często zwabionych pokusą łatwego pieniądza, wyjeżdża na wakacjach za granicę, do pracy. Czy zawsze tylko do pracy? I czy stamtąd wracają bogaci nie tylko w pieniądze, czy może ograbieni z duchowych wartości? Zapewne wielu rodziców przeżywa dylemat, kiedy syn czy córka mówią: mamo, jedziemy pod namioty w gronie rówieśników. Czy są na tyle dojrzali i stabilni, aby tę formę odpoczynku mogli praktykować? Także można się spotkać w czasie wakacyjnym z agitacją sekciarską, a także z tymi, którzy preferują jako styl życia luz alkoholowy, narkotykowy czy moralny. Posłuchajmy Pana Jezusa, bo On najlepiej wie i najlepiej widzi całą rzeczywistość. Mówi nam wszystkim: mówię wam wszystkim, czuwajcie. Dziękuję za uwagę.
Bardzo gorąco dziękujemy księdzu biskupowi Edwardowi Białogowskiemu, biskupowi pomocniczemu diecezji rzeszowskiej, za wygłoszenie katechezy. Prosimy księdza biskupa, pozostanie jeszcze razem z nami do wspólnego dialogu razem ze słuchaczami. A telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Telefonia w naszej rodzinie. Numery 536 600 100 lub 536 600 200. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, tu Wiesława ze Śląska. Mi chodzi o to, bardzo mi się podoba ta katecheza i Bóg zapłać za to. Mi chodzi o to, gdy wyjedziemy za granicę, a tam nie ma kościoła katolickiego, znaczy się było, zdarzyło mi się tak, że był prawosławny, i więc poszłam tam, czy to lepiej, że poszłam, czy lepiej jakbym nie poszła do tym niewiele do takiego kościoła nie ma rzymskokatolickiego.
Dziękuję Pani Wiesławo za pytanie i prosimy księdza biskupa.
Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. Dobrze, że Pani poszła, bowiem liturgia prawosławna celebrowana jest przez kapłanów ważnie wyświęconych i sprawują ją według starożytnego kanonu Kościoła. Więc w sytuacjach, kiedy znajduje się gdzieś w pobliżu Kościół prawosławny, a nie ma katolickiego, do którego możemy dotrzeć w niedzielę czy w uroczystość, to można uczestniczyć. Kościół katolicki również odwzajemnia tę gościnność tak dalece, że jeśli prawosławni znajdą się na terenie choćby Polski i nie ma w pobliżu kościoła prawosławnego, przychodzą do kościoła katolickiego, chcieliby skorzystać z sakramentu pokuty czy komunii świętej, to można ich w tym przypadku wysłuchać, rozgrzeszyć i komunię świętą podać. No, ze strony prawosławnej, przynajmniej na terenie Rosji, jest raczej obostrzenie, więc tej gościnności sakramentalnej raczej oficjalnie nie można praktykować, ale uczestnicząc w liturgii, no, nikt nie sprawdza, kto jest katolikiem, a kto prawosławnym.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem Wielkopolski, moi Elżbieta, i chciałbym się dowiedzieć, jak to jest ze sobotnimi niedzielami. A chodzi o to, że często słyszę u znajomych, że oni idą w sobotę, a ja pamiętam, jak jeszcze byłam mała, jestem w średnim wieku, że w sobotę można było chodzić tylko jeżeli było się w podróży lub z jakichś ważnych przyczyn nie można było uczestniczyć w niedzielę. I chciałam się dowiedzieć, czy takie po prostu teraz jakby ułatwienie, które się jakby mi się wydaje wkradło, czy jest w porządku, czy nie, no bo już nawet moje dzieci zaczynają mi mówić, no to idźmy w sobotę. I dlatego chciałam się o tym dowiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Na możliwość tutaj.
Prosimy.
Jeśli chodzi o niedzielną Eucharystię, to w nowych tych przepisach liturgicznych jest zasada, że po pierwszych nieszporach niedzielnych czy nieszporach z uroczystości można celebrować Eucharystię według przepisów celebry niedzielnej, a więc jest to formularz z niedzieli, są czytania niedzielne, jest homilia i oczywiście chwała na wysokości i credo, i jak inni duszpasterze dodają, i składka. I ten udział w mszy świętej niedzielnej sprawowanej w sobotę wieczorem czyni zadość obowiązkowi uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Ale słusznie pani zauważyła, że trudno by było tak na dłuższą metę zgodzić się z tym, że jeśli nie mamy w niedzielę przeszkody, to uczestniczymy tylko w sobotę, po to na przykład, żeby niedzielę mieć tylko wolną, bo niedziela powinna zachować swój charakter świąteczny w każdym tygodniu. I wtedy, owszem, no, można więcej wypocząć, dłużej pospać, można poczytać czy odwiedzać kogoś, ale powinno się, wydaje się, z praktyki duszpasterskiej korzystać także wtedy, kiedy nie ma przeszkody, z niedzielnej Eucharystii, ponieważ jakby to odzwyczajenie się, jakby to przeniesienie takie dla wygody. Natomiast jeżeli ktoś planuje wyjazdy w niedzielę, bo ma wyjazd służbowy i teraz nie wiadomo, czy zdąży tam na mszę świętą, czy będzie okazja, czy nie będzie, to powinien w sobotę, jeżeli może, nie jest przeszkodzony wtedy wieczorem, jakiejś nie ma ciężkiej przeszkody, uczestniczyć w Eucharystii. Nawet jeśli w danym kościele ta Eucharystia nie jest sprawowana według formularza niedzielnego. Bo w małych miejscowościach właściwie rzadko się spotyka celebrę niedzielną w sobotę wieczorem. W miastach zasadniczo jest polecenie, aby przynajmniej w niektórych kościołach była celebrowana msza święta niedzielna, bo też wielu ludzi pracuje, jak czasem mówimy, prawie na cały zegar. No i wtedy oni spokojnie mogą przeżyć niedzielną Eucharystię, podczas gdy w niedzielę podejmują służbę.
Dziękujemy, księże biskupie. I kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. I wakacje właśnie to wspaniały temat i na czasie, bo to najlepszy czas na modlitwę. Chwalcie i błogosławcie, śpiewajcie i radujcie się, bo wychwalać Boga trzeba dlatego, że jest dobry, bo na wieki jest miłosierdzie Jego. I z tym wersetem właśnie chodzę sobie po lesie, po polach, po łąkach, bo gdy człowiek skierowany jest na Boga, to wszędzie widzi Jego dobroć, w kwiatach, drzewach, w ptakach. I Chrystus zachęca, by przyglądać się właśnie tym ptakom i liliom na polu. I najczęściej błagamy w błahych sprawach. Niech przynajmniej teraz, w te miesiące, wychwalajmy Go bezinteresownie, bo dokonał wielkich cudów, a my je oglądamy wszędzie. Apostołowie mieli iść na cały świat dla Chrystusa, ale Pan mówił do nich czasem, idźcie i odpocznijcie nieco. To dla tych, którzy zapracowują się na śmierć, bo odpoczynek jest po to, by ożywić ciało, ale i duszę. Dziękuję. Szczęść Boże księdzu biskupowi.
Boże, non plus ultra, Pani Wando.
I kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza biskupa i ojca.
Kto do nas telefonuje?
I tego. Jeżeli chodzi o świętowanie, no to wiadomo było, że za komuny, no to zmuszano ludzi do pracy w niedzielę. Ja byłem kilka razy zwolniony dyscyplinarnie, tak w komunie, jak i za granicą. Za granicą to samo jest, tak nie było roboty, a w niedzielę była robota. I tak samo zwalniali dyscyplinarnie, no i go home a Quebec, nie pokazuj się więcej pracy. Tak, wiemy, że tak było, a dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest, bawia się człowiekowi, że człowiek ma prawo, wolność, ma prawo rozporządzać sobie i być panem, bo jak ma pieniądze, no to jest panem świata, no. I to się tak wbawia w tych wypoczynkach, w tych kurortach, wyjazdach granicą. Wbawia się człowiekowi, że ma prawo do wszystkiego i może być jak Bóg. Może tyle, może.
Dziękujemy.
No, na pewno taka rzeczywistość istnieje i niektórzy jej ulegają, no bo wierząc, że będą tutaj wiekować. Tymczasem każdy z nas ma świadomość, że jesteśmy w drodze, przemijamy i Pan chce z nami iść przez wszystkie nasze wydarzenia, zarówno przez trud pracy, różnych cierpień, ale także chce być z nami w czasie odpoczynku, abyśmy wypoczęli jako osoba, cała osoba, nie tylko ciało. Nie tylko przyjemności, ale także nasz duch, bowiem to jest, myślę, istota też wypoczynku, żebyśmy ożywili, jakby odnowili nasze relacje, pogłębiając naszą modlitwę, czy też naszą lekturę bo w czasie tego wakacyjnego czy urlopowego odpoczynku powinniśmy znaleźć właśnie takie chwile, kiedy moglibyśmy pozostawać sam na sam i z Panem Bogiem i ze sobą, choćby przez dobrą lekturę.
I kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rzeszowa. Chciałam się zapytać, w ogóle chcę podziękować za audycję, która bardzo, za katechezę, która bardzo jest potrzebna nam, zapracowanym Polakom, i żeby wyluzować troszkę, odpocząć, ale takie mam pytanie. Padło sformułowanie, że w Rosji, w kościołach prawosławnych, prawda, są wyświęcani księża już, bo ja jestem po prostu starej daty i mnie nauczono, że tam zostało po prostu zostali wymordowani ci wszyscy księża prawosławni i tam nie ma tej ciągłości, która idzie od apostołów, tak jak jest w kościele prawosławnym w Bułgarii czy w Rumunii, bo tam też są kościoły prawosławne. I czy to zostało w jakiś sposób naprawione, czy tylko w kościoły prawosławne, te, które są właśnie nie w Rosji, kapłani mają tą ciągłość nadawania rąk od czasów apostolskich. To tyle, jeśli można byłoby się dowiedzieć.
Prosimy, księże biskupie. Tak.
Święcenia prezbiteratu udzielane są przez biskupów ważnie wyświęconych i jeśli chodzi o Kościół prawosławny, on bardzo troszczy się o wierność tradycji przekazu. No, bardzo dużo, to na tysiące zostało wymordowanych kapłanów, jak i biskupów na terenie ówczesnej Rosji, ale jednak gdy chodzi o linię przekazu tradycji, ona nie została zniszczona. Ten problem występuje w kościele protestanckim, a także w kościele anglikańskim, dlatego kiedy w tym dialogu ekumenicznym z anglikanizmem, no, który jakby od Ewangelii w wielu tych przypadkach tradycji odszedł, jest zwyczaj, że jeśli jakiś nawet biskup anglikański lub kapłan anglikański, który pełnił funkcję w kościele anglikańskim, chce przejść do kościoła katolickiego i być kapłanem kościoła katolickiego, to musi przyjąć święcenia kapłańskie, gdyż właśnie, jak słusznie pani zauważyła, została zerwana linia tego przekazu, czyli jakby został przerwany ten przepływ tradycji przekazania mocy Ducha Świętego, który ustanawia kapłanami.
Dzisiejsza katecheza tycząca się odpoczynku tuż przed czasem urlopów, czasem wakacji. Ksiądz biskup Edward Białogowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. Księże biskupie, prosimy o błogosławieństwo na dobry czas odpoczynku we wszystkich wymiarach, które stanowi człowiek, czyli w tym wymiarze i duchowym, i tym fizycznym, tym psychicznym, i tym wymiarze społecznym, rodzinnym i osobistym.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Również Ojcu Benedyktowi.
Dziękuję, księże biskupie. Dziękuję za wygłoszenie katechezy, za dialog w ramach naszej katechezy, jak również za błogosławieństwo. Na antenie Radia Maria gościliśmy księdza biskupa Edwarda Białogowskiego, biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej.